Dzień dobry, nazywam się Joanna Becker, jestem wiceszefową polityki Insight i zapraszam na rozmowę, które nagraliśmy podczas naszej konferencji Ryzyka i Trendy. Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o przyszłości demokracji i mediów, o suwerenności i Europie, o globalnych zagrożeniach i potrzebie bezpieczeństwa, o gospodarce i klimacie. W naszych rozmowach wskazujemy najważniejsze trendy, zerkamy w przyszłość, próbujemy uporządkować rzeczywistość. Stawiamy pytania, unikamy dogmatów i szukamy drogowskazów.
Branża bankowa, sektor bankowy dzisiaj ma wiele wyzwań. Oczywiście czekamy na koniec pandemii, czekamy, kiedy wzrost gospodarczy wróci, popyt na kredyty, a ten popyt słabszy jest szczególnie w przypadku firm, które czekają na moment, w którym będą mogły zainwestować, zaryzykować i będą widziały taką perspektywę gospodarczą. To, co pozostanie bankiem, to jest właśnie ta możliwość integracji tej całej wiedzy i całego oprzyrządowania, można powiedzieć, za pomocą którego ten klient na koniec dnia decyduje się na daną transakcję. I myślę, że warto w ten sposób myśleć o banku w przyszłości.
Many banks now are starting to recognize and understand that actually there's an opportunity here to take data in, to actually ingest data and to they themselves to think about how can we use this data to both promote different products and services to our existing customers by accessing the data that they have potentially with other third parties.
Banki muszą sprostać konkurencji ze strony fintechów czy szerzej firm technologicznych. Inaczej zostaną wypchnięte na obrzeża sektora finansowego. O kondycji sektora bankowego rozmawiamy z Leszkiem Skibą, prezesem Pekao S.A. Natomiast Anthony Cahill z Wizy opowiada o zaletach otwartej bankowości i roli instytucji regulacyjnych. Rozmowę prowadzą Piotr Sobolewski, szef PI Finance i Adam Czerniak, główny ekonomista polityki Insight.
O tym, jaka przyszłość czeka bankowość, będę chciał porozmawiać z moim gościem. Z panem Leszkiem Skibą, prezesem zarządu banku Pekao, drugiej co do wielkości aktywów grupy bankowej w Polsce. Panie prezesie, zanim spróbuję pana skłonić do snucia wizji na temat przyszłości, chciałbym, żebyśmy zaczęli od kondycji branży. Jakie są dziś główne obawy, które pojawiają się w głowie prezesa dużego banku komercyjnego w Polsce?
Dzień dobry państwu. Rzeczywiście branża bankowa, sektor bankowy dzisiaj ma wiele wyzwań. Oczywiście czekamy na koniec pandemii, czekamy, kiedy wzrost gospodarczy wróci, popyt na kredyty, a ten popyt słabszy jest szczególnie w przypadku firm, które czekają na moment, w którym będą mogły zainwestować, zaryzykować i będą widziały taką perspektywę gospodarczą. Ale problemów takich podstawowych jest bardzo dużo, szczególnie w Polsce takim istotnym obciążeniem dla sektora są kredyty frankowe, które w dalszym ciągu powodują, że straty potencjalne wynikające ze spraw sądowych, klauzul abuzywnych mogą być dosyć spore i mogą rzutować na wyniki sektora i też wpływają na to, w jaki sposób banki myślą o swojej przyszłości, bo jest to obciążenie, które też ogranicza możliwość konsolidacji sektora bankowego. No i oczywiście technologia, znaczy technologia, rywalizacja o przyszłość sektora bankowego. Wszyscy mówią, specjaliści, z którymi rozmawiamy o tym, że banki tak naprawdę są w tym sensie w trudnej sytuacji, że konkurencja ze strony fintechów, nowych technologii.
Wspominał pan o kredytach firmowych, o popycie na kredyty firmowe, o kredytach frankowych, także o technologii. Ja jeszcze dopytam o bezprecedensowo niskie stopy procentowe. Stopy procentowe, które w strefie euro chociażby są na ujemnych poziomach. Europa Zachodnia przez wiele lat zdążyła się już do tego przyzwyczaić. W Polsce jest to zjawisko dość nowe, związane z pandemią, niejako, które pojawiło się w odpowiedzi na pandemię. Jak polskie banki do tego się zdołają przyzwyczaić? Co polskie banki mogą zrobić, żeby jakoś sobie poradzić w tym wymagającym środowisku?
Standardowa odpowiedź jest podobna do tego, co widzieliśmy w krajach zachodniej Europy, czyli po prostu po pierwsze trzymanie kosztów w ryzach i to oznacza pytanie o sieć, ile oddziałów należy utrzymać, szczególnie widzimy to teraz, kiedy klienci przychodzą do kanału zdalnego, korzystają ze swoich aplikacji, korzystają z możliwości rozmowy poprzez call center, a w mniejszym stopniu odwiedzają oddziały, co oznacza tak naprawdę, że dla banków jest to pytanie o to, ile oddziałów pozostawić, jak je zoptymalizować, w jaki sposób zrobić pewną optymalizację kosztową. Drugi element to jest oczywiście konsolidacja. Hiszpania, która charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem, no, przeszła w ciągu wielu lat po kryzysie proces konsolidacji, to znaczy, że kosztem dla sektora bankowego jest nie tylko sieć, ale również siedziba, czyli mniej banków, to jest mniej siedzib. I oczywiście są wydatki na transformację cyfrową. W gruncie rzeczy to też koncentracja w kilku bankach jest korzystna dla całego sektora.
Panie prezesie, mówi pan dużo o technologii. Pandemia namieszała trochę w wynikach banków, ale stworzyła też nowe okazje, jak przyspieszenie cyfryzacji procesów. W ciągu kilku miesięcy niemal standardem w branży stało się zdalne podpisywanie umów, potwierdzanie tożsamości online, zakładanie kont na selfie czy pożyczki na klik. Skoro dało się wprowadzić te udogodnienia w trakcie pandemii tak szybko, dlaczego banki wcześniej z tym zwlekały? Czego zabrakło? Czy zabrakło motywacji, zrozumienia potrzeb klientów, czy może środków na IT?
Myślę, że są dwa powody. Po pierwsze, jak się zastanowimy, co jest głównym źródłem akwizycji, czyli pozyskiwania nowych klientów, to w gruncie rzeczy stale, i to jest wyzwanie istotne dla sektora bankowego, dla banków, akwizycja przez oddział pozostaje głównym źródłem pozyskiwania klientów. Czyli jeżeli wprowadzamy proces, w którym klient nie pojawia się w oddziale, to w gruncie rzeczy tracimy pewną okazję do tego, żeby go spotkać. Banki się muszą nauczyć tych nowych kontaktów w kanale zdalnym i myślę, że to był mechanizm i motywacja, by procesy kredytowe, czyli udzielanie kredytów, prowadzić w taki sposób, żeby tego klienta do oddziału nie zapraszać. I w tym sensie wcześniej, przed pandemią, uznawano, że jednak taka korzyść, żeby klienta zobaczyć, zachęcić go do nowego produktu, zaprosić go do oddziału i oczywiście w taki sposób, żeby nie potraktował tego jako zbytecznego elementu procesu, no to taki, może być myślenie o relacji z klientem było i co powodowało, że nie było presji na to, żeby wprowadzać ten sposób podpisywania umów właśnie bez pośredniczenia, bez udziału w oddziale. A druga rzecz to duży bank ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia, w takim sensie informatycznym. I myślę, że nie było to traktowane jako jakiś super priorytet.
Czy po tych wdrożeniach technologicznych banki są lepiej przygotowane do nowej konkurencji? Wspominał pan już o fintechach, o big techach, które będą stopniowo wchodzić. Jesteście w stanie z nimi walczyć?
Myślę, że tak. Znaczy tak naprawdę banki to instytucje, które mają, te duże banki, duże budżety informatyczne i to jest okazja do tego, żeby właśnie nawet nie walczyć z fintechami, tylko uzyskiwać właśnie popularne słowo synergię. My jako PKO podjęliśmy współpracę z krajowym integratorem płatności, czyli firmą, która oferuje usługę płatności w internecie TPay. I to jest też okazja do tego, żeby w partnerski sposób nawiązywać współpracę z innymi podmiotami, które są właśnie na rynku fintechów i oferować te usługi swoim klientom i uzyskiwać synergię.
Skoro z fintechami można jeszcze współpracować i osiągać synergię, no to ciężko współpracować z challenger bankami, czyli tymi nowymi bankami, które powstają czy w Wielkiej Brytanii, czy które zaraz mają ruszyć w Polsce, które już w momencie powstania decydują się na to, żeby nie otwierać oddziału, żeby całość infrastruktury mieć w chmurze, żeby szeroko wykorzystywać technologie jak blockchain, jak machine learning. Czy tradycyjne banki są w stanie tak się przebudować, żeby z nimi konkurować? No de facto macie znacznie większe koszty swojej działalności niż takie banki, które dopiero powstają.
To jest oczywiście wyzwanie istotne. Znaczy, tak naprawdę widzimy, że popyt na podmioty właśnie typu Revolut istnieje na rynku bankowym. I to, co można powiedzieć, tak naprawdę banki muszą się zmieniać. Te tradycyjne banki uniwersalne muszą się unowocześniać i konkurować. I konkurować właśnie atrakcyjnością. Są sektory, nisze, do których te szczególnie korporacyjne, gdzie nowe banki nie są w stanie trafić.
Było o fintechach, było o challenger bankach, to jeszcze zapytam o big techy. Bo tutaj wydaje się, że banki są trochę na straconej pozycji, no bo nie mają po pierwsze tak lojalnych klientów, tak dużego grona klientów, którzy używają tej aplikacji po kilkanaście razy dziennie. Nie wiedzą tak dużo o swoich klientach, nie mają tak intuicyjnych, często i prostych aplikacji jak big techy. I mówimy zarówno o tych big techach z Doliny Krzemowej z USA, jak i big techach z Chin. W jaki sposób banki mogą walczyć o to, żeby przyciągać tych najmłodszych klientów, którzy no właśnie w tych serwisach społecznościowych, czy przy wykorzystaniu tych big techów są one bardzo lojalnymi klientami.
Oczywiście to jest wyzwanie nie tylko dla banków, ale dla całego sektora i stabilności, bo chociażby tutaj warto pamiętać o tej pomyśle nowej waluty Facebooka, czyli Librze. To jest tak, że jak popatrzymy sobie z punktu widzenia nie tylko samych banków osobna, ale z punktu widzenia banku centralnego czy nadzoru, jest to istotne wyzwanie, które oznacza tak naprawdę, że tutaj pole gry nie jest tylko i wyłącznie, czy banki są w stanie sprostać tej nowej rzeczywistości, tylko czy w ogóle sektor bankowy i sektor finansowy jako taki jest w stanie, szczególnie w przypadku średnich gospodarek, jest w stanie w naturalny sposób funkcjonować, bo te wyzwania są kolosalne. W takim znaczeniu oczywiście jest cała dyskusja, która się toczy, o której warto pamiętać, czy to jest system płatniczy, czy to jest system bankowy, bo tak naprawdę system bankowy jednak opiera się na kreacji pieniądza, a transakcje w Librze to mają charakterystykę bardziej systemu płatniczego, czyli tak naprawdę nie ma tej kreacji pieniądza, która jest naturalną czynnikiem w sektorze bankowym, co oznacza, że jest pewne naturalne ograniczenia, dopóki nie ma oczywiście kredytów, a jeżeli pojawia się proces kredytowy, to pytanie jest takie o ilość pieniądza i stabilność tego nowego systemu walutowego, jakim byłaby Libra. Także to jest oczywiście dyskusja bardzo teoretyczna, ale pokazująca, że tutaj są istotne wyzwania. I wtedy dopiero wchodzą banki uniwersalne i zastanawiają się, jak sobie poradzić z klientami, którzy są klientami Facebooka, tak, i mają pewne przyzwyczajenia. Oczywiście prosta odpowiedź, może powiedzieć niewystarczająca, jest taka, że należy, to widzieliśmy już od paru lat, banki starają się też wprowadzać swoje aplikacje, budować swoje rozwiązania i właśnie w aplikacjach w taki sposób, żeby ten klient, który koncentruje się na rzeczy przez 8 sekund, a nie 15, jak pokolenie wcześniej, był w stanie pewnym rozwiązania zaakceptować i trzeba myślenie o ofercie, o komunikacji przebudować właśnie w taki sposób, żeby dostosować do innego sposobu patrzenia na świat.
Chciałem jeszcze zapytać o samą bankowość. I czy nie jest trochę tak, jak mówił jakiś bardzo słynny cytat Billa Gatesa, który mówił, że bankowość będzie potrzebna na pewno w przyszłości, natomiast nie wiadomo, co będzie z bankami. Jak pan to widzi? No bo de facto usługa PSD2, która pozwoliła fintechom, bigtechom, innym bankom podpinać się do wtyczek banków, pozwoliła też wykorzystywać dane o klientach, czy inicjować w ich imieniu płatności. Na razie korzystają z tego głównie banki, no, które oferują agregację rachunków, które wykorzystują to przy przyspieszeniu procesu kredytowego, no ale z czasem fintechy, bigtechy, czy challenger banki też będą chciały się do tego podpinać. No i pytanie, co wtedy z bankami, czy to nie jest trochę tak, że słynny Revolut, czy jakieś inne rozwiązania będą de facto tak mocno podpięte do banków i tak mocno będą wykorzystywać tą infrastrukturę bankową, że bankowość będzie po prostu w tle. Bankowość będzie usługą, ale no, klienci nie będą iść do banków, żeby z niej korzystać.
W gruncie rzeczy bank dzisiaj i właściwie zawsze to jest związka usług, która jest pod jednym dachem instytucji, która nazywa się bank. I rzeczywiście, jak sobie zastanowimy, co jest taką najbardziej istotną aktywnością, najbardziej istotną usługą, to jest to, co wiąże się z zarządzaniem danymi i pewną kompetencją właśnie łączenia danych, wiedzy w odniesieniu do klientów, bo zbieranie depozytów może być wyoutsourcowane w postaci takiej, że może być zbiór placówek właśnie franczyzowych. Udzielanie kredytów jest również pewnego rodzaju usługą. Usługi płatnicze mogą właśnie być, możemy włączyć fintechy, ale na koniec dnia jest to, co banki posiadają w swoich zasobach, czyli możliwość łączenia tych wszystkich informacji, które posiadają, i wynikające z tych informacji impulsy. To, co jakby idealny sposób robi Revolut i co jest jakby punktem odniesienia, to jest ta sytuacja, w której klient, który kupuje wycieczkę, otrzymuje telefon od call center z ofertą ubezpieczenia. Tak? I to jest właśnie jakby taka symboliczna sytuacja, w której bank to, co posiada, to wiedzę o danym zdarzeniu. I to call center niekoniecznie musi być własnością banku, może być pewnego rodzaju usługą wynajętą. Ten proces technologiczny, ubezpieczenie może być również przecież ofertą od jakiegoś innego podmiotu, z którym Revolut współpracuje, a sam Revolut integruje, można powiedzieć, te różne elementy w oparciu o tą wiedzę. I w tym sensie to jest jakby kwintesencja tego, czym pozostanie bank. Znaczy tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście banki mogą zredukować swoją aktywność, to powinny chronić i rozwijać swoją kompetencję w zakresie oferowania produktów w odpowiednim momencie. Kanały dotarcia do klientów mogą być budowane przez fintech, ale to, co pozostanie bankiem, to jest właśnie ta możliwość integracji tej całej wiedzy i całego oprzyrządowania, można powiedzieć, za pomocą którego ten klient na koniec dnia decyduje się na daną transakcję. I myślę, że to jest jakby warto w ten sposób myśleć o banku w przyszłości, bo tu nawet nie mówimy o sieci, o produktach, bo produkty mogą być różne. Jest myślenie o tym, czy banki mogą oferować produkty innych banków kredytowe, ubezpieczenia tak naprawdę, dużo różnych innych towarów i usług. I to jest rzeczywiście pytanie, jak zbudować to w uporządkowany sposób, tak żeby klienci byli zadowoleni z oferowanych usług ze strony banku.
Tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy, że podzielił się pan z nami swoją wizją bankowości jutra i przedstawił pan sposoby na to, jak banki mogą przetrwać w tym wymagającym środowisku, ale też jak zwiększyć swoją rolę na przyszłą gospodarkę.
Dziękuję bardzo.
Now, let me introduce our special guest of this blog. On the other end of the line is Anthony Cahill, Visa Managing Director for the European region. Today we'll talk about a little bit about the future of the banking sector and how you view it as one of, let's say, the market makers, really, because Visa is one of the companies that facilitates the market and its operations. So you are at the heart of the transformation of the financial sector in which it's becoming more digital. Could you explain to the Polish viewer what is open banking, what is the whole idea, and why are banking becoming more open, and is it safe?
Yeah, certainly, Adam. So open banking really is the result of a couple of things that have taken place, I guess, over the last 5 years or so. One has been, there have been changes in the regulatory environment. So we've seen some changes in the regulatory environment in terms of how customer data can be accessed and used by trusted third parties. So it allows consumers to give permission for third parties to access and use their own personal financial data. And that can be both for reporting purposes, but it can also, and PSD2, it can actually allow third parties to initiate transactions.
Why are banks engaging then? Because data in the modern world is a capital, is something that's one of the most valuable assets that you have. So why are banks opening up? What is it in them?
Well, I think I always think about this in two ways, Adam. One has been, there has been a regulatory requirement for this to happen. So if you wanted to look at it from one perspective, the fact is that banks have been required to make their data available externally through an API framework. But I think from the other side, the fact is many banks are now looking at this. And I think initially some banks would have thought, to your point, gee, this is our data. This is an asset. We don't want to make this available. Should we do this? And I think that's quite understandable. And I was a banker for 22 years before joining Visa. And so I went through this journey myself. And when the open banking environment first started to come about, I was in Australia at the time, and we thought about this very deeply. But the fact is, I think many banks now are starting to both recognize and understand that actually there's an opportunity here to take data in, to actually ingest data, and to they themselves to think about how can we use this data to both promote different products and services to our existing customers by accessing the data that they have potentially with other third parties, and or to actually go out and acquire new customers. So I think what started very much, certainly from a, you know, a traditional bank's perspective, where, let's face it, that's where most of the data was, you've sort of gone from this defensive mindset now to increasingly seeing banks and financial services players saying, actually, there's a real opportunity here for us to use this data and for us ourselves to be able to mesh that to the data we already have and approach our customers with better products and services, be that credit scoring.
Should the Poles be afraid of opening up their data? And for example, a company from China at this moment can read their personal information. What have they bought yesterday?
Well, I think a couple of things to remember here, Adam. One is the consumer has to give their consent. So the consumer obviously, you know, is interacting with a potentially a third party or whoever the entity is that's seeking to use their data, and they're being asked to give their consent. So I think, you know, for a consumer, they always have to think about, is this a brand that I trust or no? Is this a company that I know or trust? So that's the first part from that consumer perspective. Secondly, there is a regulatory framework in place. We have GDPR, we have that regulatory framework that's there to ensure consumers are protected. And thirdly, the fact is the banks themselves are always sort of working to ensure that the third parties that are seeking to access their data are in fact authorised, they're doing it in the correct manner. For me, I've hit on a really important point here, though, in relation to open banking, which is all participants in the payment system, it is imperative that consumers feel that their data is being treated appropriately, it's being handled in the right manner, that it's safe, it's secure, and it's resilient. So it's incredibly important that that is maintained. And I think, you know, if that was lost, then that's a real challenge for everybody. So that for me is one of the most important questions that does have to be asked. And obviously regulators have an important role to play here to ensure the right frameworks are in place and that, you know, we don't have bad actors, we don't have nefarious actors sort of within the payment system, and or even companies with good intent, you know, they have to ensure they've got the right processes, procedures in place.
You mentioned a very important point, and you mentioned a very important actor in the whole field, which I think is even more important than a couple of years ago, to regulators. Nowadays, regulators are kind of market makers. So they decide, in fact, who can enter and on what rules can enter the market. Do you see a risk that the banking sector will, with the help of regulators, protect themselves so that open banking will be just a PR framework, but in fact they will hesitate to give freely their data to third-party financial institutions?
Regulators, you know, they have a really important role to play here. And so when you think about large traditional commercial banks, let's take Poland as an example. One of the things actually that really impressed me when I joined Visa Europe was actually how innovative the Polish banks are as a whole. So when I look at Polish banks compared to many other banks around Europe, highly innovative, they've got pretty modern technology stacks. Their mobile applications, for example, are first class. They've actually got a really good customer offer. They're large entities, they've got significant balance sheets, they've got the trust of their customers, they've got existing relationships. So they have many strengths. But one of the things that banks have said around the world is, look, with open banking and with the rise of fintech, hey, we have to have a level playing field here because we have to ensure that those new entrants are required to follow certain standards. They do need to behave in a certain manner. Otherwise, that becomes an uneven playing field for us. And in actual fact, you know, we're potentially going to be providing the infrastructure for others to use and we don't get to make appropriate returns. So I think there's very much two sides to this particular argument. And regulators have to find that sweet spot where they, you know, they certainly create conditions where, you know, new entrants can come in, because I think it's good to have challenges. Competition is good. It makes everybody lift their game. And certainly in a number of markets in Europe and around the world, we've seen the, you know, the rise of new competitors into the marketplace has seen existing players, you know, lift their game, lift their standards, improve their offers. So I think competition is good, but at the same time, you know, it doesn't need to be a level playing field, so let them come in. But you also have to ensure that traditional players feel that actually, look, yes, bring competition in, but don't make it unfair for us. So, you know, I think this is part of the rough and tumble of business as well. Traditional banks will be thinking, how do they compete? How do they continue to grow? And regulators, I think, by and large, will find their way through this in terms of, you know, looking for that correct balance. Because ultimately, this has to be of a benefit for consumers and the whole ecosystem. And as we go back to that earlier point, one of the things that regulators do have to ensure at the end of the day is the integrity, the security, the resilience, and the trust in the payment system, because that's required for everybody on an ongoing basis.
You mentioned that Polish banks are innovative. I agree with you. Do you see a risk that the banks will want to, you know, build only on their own fintechs and they will be some kind of excluding newcomers from other sectors, from other countries? How do you assess that?
Again, I think the banks will seek to play to their strength. They should. But if new entrants come into the marketplace, and from my perspective, what is the solution that they're bringing to the marketplace? What's the pain point they're solving? How are they differentiating? How are they seeking to give consumers a better experience? If they can demonstrate that and they can deliver that, then I think the Polish banks will sort of look at that, they will evaluate that, and if it makes, you know, if there's a clear opportunity for them to work with a fintech, for example, then they'll probably adopt that and take that to market. Now, if a fintech is looking to compete directly against banks, then that, you know, that, I think that will be, you will see different use cases emerge. Sometimes a fintech will look to compete directly against an existing player. Sometimes a fintech will look to collaborate with an existing player. Then that's where regulators, you know, will come in, and that's where, you know, at times the regulatory environment will say you are required to make the consumer's data available through APIs, assuming the consumer has given the appropriate consent. So for me, the regulator is there to set that environment up, and then let's have competition. And that's one of the things that at Visa, we've been very clear on as a network. We encourage competition. You know, we greatly value the relationships we have with all of our existing clients in Poland. We also view competition as a good thing because the payment system needs to keep evolving. We need to keep ensuring that we move together and we move forward together. We improve existing products and services because, and one of the interesting things is, Adam, is cash in Europe as a whole is still nearly half of all consumer transactions. And so there is this enormous opportunity still for the payments ecosystem to continue to grow, to continue to evolve. And there's actually room for everybody as long as we're actually delivering a better customer experience.
Is banking, open banking, possible without banks?
Your question of is open banking possible without banks, then technically, in terms of what open banking is, then yes. I think your question is probably more of, can I imagine a future without banks? Personally, and again, as a career banker, my view is I think banks still have an enormously important role to play. I think they're integral to the economy. They have been for many hundreds of years. And I think banks are adapting. They will change. They are adapting to the environment. And you know, banking isn't just technology. I mean, technology is an important component of that credit management. Banking is about having a license to operate. Banking is around risk management, et cetera. So there are many elements to banking that go beyond just technology. So my personal view, Adam, is you know, open banking as a capability, yes, you could do it without banks today, but will people choose to conduct their, you know, their financial lives going forward without banks? Personally, I don't think so.
Thank you, Anthony. Thank you for having you here with us. It was a great pleasure to talk.
That's my pleasure, Adam, and thank you.
Dziękuję, że poświęciliście nam swój czas i mam nadzieję, że będziecie wracać do naszych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Więcej informacji o naszej konferencji i pełne nagrania rozmów znajdziecie na stronie ryzykaitrendy.pl. Chciałabym jeszcze podziękować całemu zespołowi Polityki Insight za wysiłek i poświęcenie, które włożyliście w przygotowanie konferencji. Dziękuję również naszemu partnerowi głównemu, czyli Orange Polska, naszym partnerom E.ON, Edis Energia, IKEA Polska, Microsoft i Visa. Merytorycznie wspierała nas Europejska Rada Spraw Zagranicznych oraz German Marshall Fund of the United States. Partnerem medialnym jest Radio Tok FM.